No, samie, umykaj, powiedziała Różyczka. Jeśli przez tak długi czas opiekowałeś się panem Frodem, to nieładnie, że go opuszczasz teraz, gdy zaczyna być naprawdę niebezpiecznie. Sam oniemiał wobec tak niesprawiedliwego zarzutu. Zawrócił napięcie, skoczył na kucyka. W ostatniej chwili Różyczka zbiegła jednak ze schodów. — Wiesz, Samie, wyglądasz wspaniale — powiedziała. — Jedź, ale bądź ostrożny i jak tylko przepędzisz tych zbirów, wracaj prosto do nas. We wsi tymczasem już wrzało. Sam po powrocie zastał nie tylko gromadkę młodzików, ale też przeszło setkę starszych, krzepkich hobbitów, uzbrojonych w topory, ciężkie młoty, długie noże i grube kije. Niektórzy mieli nawet myśliwskie łuki. Z okolicznych farm przybywało coraz więcej ochotników. Paru wieśniaków roznieciło duże ognisko, po pierwsze dlatego, że było to przez wodza surowo zabronione. Ogień rozjarzył się jasno, gdy już zapadła noc. Inni, na rozkaz Meriadoka, ustawili w poprzek drogi zapory na obu końcach wsi. Oddział szeryfów, natknąwszy się na jedną z nich, stanął zdumiony. A gdy szeryfowie zorientowali się, o co chodzi, większość zdarła pióra z kapeluszy i przyłączyła się do powstania. Reszta zbiegła chyłkiem. Gdy sam nadszedł, Frodo i jego przyjaciele rozmawiali właśnie ze starym Tomem Cottonem, a tłum wieśniaków z nadwody otaczał ich w krąg z ciekawością i podziwem. — Od czego więc zaczniemy? — spytał Cotton.
— Jeszcze tego nie rozstrzygnąłem. Muszę najpierw zebrać więcej wiadomości — odparł Frodo. — Ilu zbirów jest w pobliżu?
— Trudno powiedzieć — rzekł Cotton. — Kręcą się wciąż, to przychodzą, to odchodzą. Około półsetki w tej ich budzie, przy drodze do Hobbitonu. Stamtąd rozłażą się po okolicy, kradnąc, czy też jak to nazywają, rekwirując. Ale zwykle co najmniej 20 trzyma się przy naczelniku, bo tak wodza tytułują. Wódz mieszka, czy też mieszkał w Back End, ale ostatnio wcale się nie pokazuje. Nikt od paru już tygodni go nie widział. Co prawda jego ludzie nie dopuszczają nikogo w pobliże tej siedziby.
— Nie tylko w Hobbitonie są ludzie wodza, prawda? — spytał Pippin.
— A gdzie ich nie ma? — odparł Cotton. — Spora banda na południu w Longbottom i nad Brodem Sarn, jak słyszałem. Siedzą tam przyczajeni w leśnym zakątku i mają swoją budę przy rozdrożu. A poza tym są lochy, to znaczy stare podziemne składy w Mitchell Delving, zamienione teraz na więzienia dla tych, którzy ośmielają się zbirom przeciwstawić. Razem nie ma tych łajdaków więcej niż 300 w całym Shire, a może trochę mniej. Damy im radę, jeśli weźmiemy się do kupy.
— Broń mają? — spytał Merry.
— Na hajki, noże i pałki. To im wystarcza do tej brudnej roboty. Z inną bronią jak dotąd jeszcze się nie zdradzili — odparł Cotton. — Ale myślę, że sięgną po coś więcej, jeśli przyjdzie do walki. Niektórzy mają na pewno łuki. Ustrzelili paru hobbitów.
A widzisz, Frodo, zawołał Merry, mówiłem ci, że bez walki się nie obejdzie. Tamci pierwsi zaczęli zabijać.
Niezupełnie, wyjaśnił Cotton. W każdym razie nie oni zaczęli strzelaninę, ale tukowie. Pański ojciec, panie Peregrinie, od początku nie chciał się z lotem zadawać. Mówił, że jeśli ktoś ma w naszych czasach rządzić Shire'em, to chyba tylko prawowity Tan, a nie samozwaniec. A kiedy Loto nasłał na niego swoich ludzi, pan Tuk nie dał sobie dmuchać w kaszę. Tukowie to szczęściarze. Mają w zielonych wzgórzach głębokie nory, wielkie smajale i tak dalej, więc zbiry nie mogły się do nich dobrać, a Tukowie nie chcą nawet wpuszczać łajdaków na swoją ziemię. Jeśli któryś się tam zapędzi, wyganiają. Trzech, których przyłapali na rabunku, zastrzelili. Odtąd zbiry tym gorzej się rozsierdziły i mają oko na Tuków. Nikt tam teraz nie dostanie się ani stamtąd nie wyjdzie.
— Górą Tukowie! — zawołał Pippin.
— Ale ktoś jednak do Tukonu się dostanie. — Jadę do Smajalów. Kto ze mną?
Zgłosiło się kilku młodzików na kucach i Pippin ruszył wraz z nimi.
— Do prędkiego zobaczenia! — krzyknął na odjezdnym. — Na przełaj mamy nie więcej niż 14 mil. Jutro rano stawię się z całą armią Tuków.
Merry zadął wróg, gdy znikali w gęstym już zmroku. Hobici wszyscy krzyknęli im na wiwat.
Mimo wszystko, rzekł Frodo do stojących najbliżej przyjaciół, nie chcę zabijania. Oszczędzajcie nawet zbirów, chyba że nie byłoby innego sposobu obrony życia hobbitów.
Dobrze, odparł Merry, ale możemy lada chwila spodziewać się odwiedzin tej bandy z Hobbitonu. Nie przyjdą na pogawędkę. Będziemy starali się potraktować ich wspaniałomyślnie. Musimy jednak być przygotowani na najgorsze.
Mam pewien plan.
Zgoda, rzekł Frodo. Ty zarządź wszystko.
W tej właśnie chwili nadbiegło paru hobbitów wysłanych przedtem na zwiady w stronę Hobbitonu.
Idą już, oznajmili. Około 20 zbirów, może więcej, ale dwaj skręcili przez pola na zachód.
Z pewnością do rozstajów, powiedział Cotton. Po posiłki. Bądź co bądź mają 15 mil w każdą stronę do przebycia. Na razie możemy się o to nie martwić.
Merry pospieszył wydać rozkazy. Tom Cotton oczyścił drogę, odsyłając do domu wszystkich z wyjątkiem starszych hobbitów zaopatrzonych w jakąś broń. Nie czekali długo. Wkrótce usłyszeli donośne głosy, a potem tupot ciężkich stóp. Zaraz też cały oddział zbirów pokazał się na drodze. Na widok zapory wybuchnęli śmiechem. Nie wyobrażali sobie, żeby w tym kraiku znalazł się ktoś, kto stawi czoło dwom dziesiątkom dużych ludzi. Hobbici otworzyli zaporę i ustawili się na skraju drogi.
— Dziękujemy! — szyderczo zawołali ludzie.
A teraz jazda stąd do domu w podpierzynę, jeśli nie chcecie dostać lania. I maszerując przez ulicę wsi wrzeszczeli, gasić światła. Wszyscy do domów, niech nikt nie waży się nosa wytknąć. W razie nieposłuszeństwa weźmiemy 50 tutejszych hobbitów na rok do lochów. Do domów! Naczelnik traci już cierpliwość.
Nikt nie zważał na te rozkazy, lecz gdy oddział przeszedł, hobbici sformowali się w szeregi i ruszyli za nim. Przy ognisku zbiry zastały samotnego Toma Cottona, grzejącego sobie ręce.
— Jak się zwiesz? I co tu robisz?
— spytał dowódca zbirów.
Tom Cotton zwolna podniósł na niego wzrok.
— Właśnie o to samo chciałem was zapytać — powiedział. To nie wasz kraj i nikt was tu sobie nie życzy. Ale my życzymy sobie ciebie obejrzeć z bliska, odparł dowódca. Brać go, chłopcy, do lochów z nim, a po drodze dajcie mu nauczkę, żeby się uspokoił.
Paru zbirów podbiegło ku niemu, lecz od razu stanęli jak wryci. Zewsząd wkoło rozległy się głosy i napastnicy zrozumieli nagle, że stary farmer nie jest tu sam. Byli otoczeni. W mroku, na skraju światła promieniującego od ogniska, stali kręgiem hobbici, którzy cichcem podpełzli pod osłoną ciemności. Było ich prawie 200 i wszyscy uzbrojeni. Wystąpił Merry.
Spotkaliśmy się już raz i ostrzegałem cię, żebyś się więcej tu nie pokazywał, rzekł do dowódcy.
Ostrzegam cię po raz wtóry. Stoisz w pełnym świetle, a nasi łucznicy wzięli cię na cel. Jeśli któryś z was tknie tego gospodarza, czy też innego hobbita, dosięgną go strzały. Odrzućcie wszelką broń, jaką macie przy sobie.
Dowódca zbirów rozejrzał się wkoło. Był w pułapce. Nie zląkł się jednak. Czuł się pewnie, mając 20 kamratów u boku. Za mało znał hobbitów, żeby docenić niebezpieczeństwo. W swym zaślepieniu postanowił walczyć. Wydawało mu się, że będzie bardzo łatwo przebić się przez szeregi oblegających.
— Bić ich, chłopcy! — krzyknął. — Bić i nie żałować!
Z długim nożem w jednej ręce, Z kijem w drugiej rzucił się na krąg hobbitów, chcąc przedostać się z powrotem do Hobbitonu. Napotkał na swej drodze Meriadoka i z furią zamachnął się na niego kijem, lecz w tym samym momencie padł martwy, przeszyty czterema strzałami. Nauka nie poszła w las. Reszta zbirów poddała się hobbitom. Odebrano im broń, związano powrozami w szeregi i zaprowadzono do pustego budynku, który sami sobie zbudowali. Tam spętanych zostawiono pod kluczem i pod strażą. Zabitego dowódcę pochowano opodal drogi.
Aż za łatwo poszło, prawda? Rzekł Cotton. Przepowiadałem, że damy im radę. Potrzebny był nam tylko sygnał. Wróciliście w samą porę, panie Mary.
Jeszcze mamy sporo do zrobienia, odparł Mary. Jeżeli twój rachunek był słuszny, unieszkodliwiliśmy dopiero 10 część przeciwników. Ale teraz już ciemno. Trzeba chyba z następnym krokiem czekać do rana. Wtedy złożymy wizytę wodzowi.
Czemu nie zaraz? Spytał Sam. Ledwie 6 godzina. A mnie pilno zobaczyć dziadunia. Czy nie wie pan, co u niego słychać, panie Cotton?
Nic dobrego, ale też nic bardzo złego, odpowiedział farmer. Rozkopali całą skarpę nad Buckshot, a to był dla dziadunia ciężki cios. Musiał przenieść się do jednego z nowych domów, które pobudowali ludzie wodza w tym okresie, kiedy jeszcze zajmowali się czymś poza paleniem i kradzieżą. Mieszka teraz o niespełna mile od granicy wsi nad wodą. Odwiedza mnie przy każdej sposobności. Wydaje się lepiej odżywiony niż wielu innych biedaków. Tak jak wszyscy jest przeciwnikiem nowych porządków. Zaprosiłbym go na stałe do siebie, ale to wzbronione.
Dziękuję, panie Cotton. Nigdy panu tego nie zapomnę, rzekł Sam. Chcę koniecznie zobaczyć dziadunia. Ten cały wódz i jego szarkej, czy jak go tam zwą, mogliby w ciągu nocy uknąć jakieś łotrostwo.
Rób jak uważasz, Samie, odparł Cotton. Dobierz sobie do kompanii chłopaka albo ze dwóch i sprowadźcie dziadunia do mego domu. Nie będziesz musiał wcale zbliżać się do starego Hobbitonu nad wodą. Jolly pokaże ci drogę. Sam wybrał się niezwłocznie. Mary rozesłał zwiady w okolice wsi i rozstawił na noc warty przy zaporach. Potem wraz z Frodem poszedł do domu Cottona. Siedzieli w gronie jego rodziny w ciepłej kuchni. Cottonowie grzecznie zadali kilka pytań o historię ich podróży, ale słuchali odpowiedzi jednym uchem, zanadto pochłonięci wydarzeniami w kraju.